No tak. Pani doktor Stanisławczyk stworzyła taki nastrój, że tak sobie nastrojami płyniemy, a musimy wrócić do rzeczywistości. Zawsze mi zarzucają, że nie podaję godziny, a jest 8:55, gdyby to kogoś obchodziło. 8:55 i dzwonimy do Janusza Korwin-Mikkego, prezesa partii Wolność. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Strasznie, strasznie przepraszam, ale po prostu byłem tak zmęczony, że nie usłyszałem budzika.
No nie szkodzi. Połączyliśmy się telefonicznie.
Jesteśmy, tak. Przepraszam.
Panie prezesie, cokolwiek by o panu nie mówić, to na pewno już mój szacunek budzi to, że pan po prostu pożegnał się z europosłowaniem bez żalu, zostawił to wszystko i te pieniądze. Nie szkoda?
Wie pan, będą za rok nowe wybory, to być może wrócę, chyba że wcześniej zostanę prezydentem Warszawy, to wtedy...
Albo będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy.
Tak, oczywiście. Kandydował.
Będzie pan konkurował z panem Trzaskowskim i z panem Jakim?
No więc są tutaj, rozróżniam wyraźnie. Nie wiem kompletnie, kto jest pan Trzaskowski. Podobno kiedyś kandydował na prezydenta Krakowa i był ministrem cyfryzacji, ale to wszystko, co o nim słyszałem.
Na posła z Krakowa kandydował. Wtedy się przedstawiał jako Trzaskowski z Krakowa. A teraz już jest Trzaskowski.
Natomiast jest bardzo poważnym kandydatem, jest pan Jaki, który jest po prostu normalnym komunistą, który wyraźnie nienawidzi własności, który, no to widać po nim, że ma takie nastroje czystego komunisty i to jest niebezpieczny człowiek, więc obowiązkiem moim jest, że tak powiem, bycie jego kontrkandydatem.
No tak, rozmowa z panem to ciągle oczekiwanie na jakiś wybuch, no znowu pan teraz Jakiego załatwił.
Nie no, jakby nie załatwiłem, większość ludzi, niech pan zrozumie, dlaczego PiS to takie poważanie. Dlatego, że ludzie starsi pamiętają PRL i to były piękne czasy, mieli tam 20-30 lat, prawda, było wspaniale, ciężyło i nagle wracają ustawy PRL-owskie, tylko w innym opakowaniu. Prawda? Jak mówiła Coco Chanel, nowe to tylko inaczej opakowane stare. Więc PiS podaje nam PRL, tylko na nowo opakowane. Może nawet jeszcze więcej, nawet sanację nam podaje. Prawda? Też ustrój socjalistyczny. Także to wszystko wraca, a nazywa się inaczej. Więc jeszcze tutaj się mówi, że to Kościół popiera, że to rano i tak.
Czemu pan zostawił Parlament Europejski?
Nie, no po prostu nie było sensu tam już tak już być. Powiedziałem, co trzeba, ale wie pan, dopiero teraz, jakieś 10 dni temu zobaczyłem, jaki sukces odniosłem. Mianowicie ja gadałem przez te 3,5 roku, jak gadał do lampy. Ci ludzie nic nie rozumieli. Tak się wydawało, że nic nie rozumieją. Tymczasem ku mojemu zdumieniu, jakieś 10 dni temu odezwał się pan Jan Klaudiusz Juncker. Powiedział dokładnie to, co ja mówiłem. Odważył się to powiedzieć. Odważył się powiedzieć, że Unia jest w fatalnym stanie, że to nie my mamy pouczać cały świat, tylko my się musimy uczyć od innych. Ja pamiętam, jak na Komisji Spraw Zagranicznych powiedziałem, bo oni tam chcieli Chińczyków pouczać, jak należy prowadzić gospodarkę, więc leżałem ze śmiechu i powiedziałem to, by się uczyć od Chińczyków, nie, i tak dalej. No, pouczali wszystkich. Potem jeszcze powiedział, że Rosja nie jest wcale taka zła, że to jest mocarstwo, że Putin jest jego przyjacielem. W ogóle no to moim przyjacielem nie jest pan Putin. Ja popieram walkę z Rosją, bo jest to ona po prostu nieprawdziwa, nie dlatego, że jestem przyjacielem pana Putina. Także jest szok zupełny jest w tej chwili w Unii Europejskiej. Jak to mówił Korwin-Mikke, oczywiście wiadomo, że jakiś dziki z Polski przyjechał. Natomiast jak powiedział to przewodniczący Komisji Europejskiej, to sytuacja jest zupełnie inna.
Jest pan kojarzony także z incydentem z Michałem Bonim. Szczerze mówiąc, to ja zapałem do pana sympatią za to, co się stało, ale no, większość mediów reagowała oburzeniem. Jak to można tak palnąć w policzek drugiego?
No, no, policzkowanie jest normalną rzeczą i co mnie szokowało, się dwie rzeczy mnie szokowały. Pierwsze, że ja to zrobiłem bardzo dyskretnie, specjalnie wybrałem takie miejsce jak Pałacyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie tylko ludzie, żeby towarzystwa są, nikogo nie ma. No więc spodziewałem pana Boniego i wydawało się, że mi się skończy. Tymczasem pan Boni skoczył do Twittera, poinformował o tym cały świat, mojemu szokowi. Przecież w normalnym świecie, tak jak ja czytałem książki, że jest spodziewany, to przede wszystkim nie jest przyjmowany w towarzystwie, musi albo się przyznać, przeprosić, albo musi na pojedynek wyzwać, albo musi do sądu się odwołać. Nie może tak naprawdę zostawić. Pan Boni nie powinien być nigdzie przyjmowany w towarzystwie po spoliczkowaniu. Spoliczkowanie to taka forma prywatnej sprawiedliwości, prawda, która wymaga odpowiedniej reakcji. Czasem media oburzyły się na mnie, a nie na Boniego. To ja podlegałem zezwoleniu, a nie Boni. To mnie szokowało zupełnie. Absolutny szok. Zupełnie inaczej nie mogę. Świat dzisiaj jest inny niż świat, który ja znam z młodości, a w młodości był komunizm oczywiście, ale książki były przedwojenne.
A to niech pan powie jeszcze słuchaczom, za co spoliczkował pan Boniego?
No, po tym jak przeprowadziłem w Sejmie uchwałę lustracyjną, przypominam, że to ja jestem autorem uchwały lustracyjnej, pan Boni wystąpił z trybuny sejmowej, co szło w całej telewizji, że jak można być takim wariatem, żeby jego Boniego posądzać o coś tam, jak można było zrobić coś takiego, że kolimikę z oszołomem i w ogóle coś tam. Po czym po paru latach się przyznał, że był tym agentem i nawet nie raczył przeprosić. Prawda? No więc ostrzegłem, że to zasługuje spoliczkowania. Tego nie przeprosił nadal, oświadczył, że on nie musi przeprosić, bo on już przeprosił wszystkich, na których donosił. Ale on na mnie donosił przypuszczalnie. Ja nie dlatego, że donosił, tylko dlatego, że mnie posponował publicznie i za to nie przeprosił. No więc zrobiłem to, czego się zobowiązywałem i tyle. No.
No to ja rozumiem. To właściwie jest wyjaśnienie, które mężczyzna może podać i nie musi nic mówić więcej. Ma pan ostatnio kłopoty, bo chcą pana wywalić z własnej partii.
Nie, no jakieś żarty, fakt, to jest pismo mało wiarygodne. Z tego wszystkiego mam taką jedną sprawę, mianowicie jest taki pan, nazywa się Oleszczak, nie byli z Oleszczukiem. I pan Oleszczak tutaj od kilku lat prowadzi jakieś działania prawne przeciwko nam. Muszę powiedzieć, że jest pewnym sukcesem, bo on... Tak, trzech ludzi, właśnie pan Oleszczak i dwóch innych panów, zgłosiło się 10 minut przed nami do sądu, żeby zablokować nam zarejestrowanie partii, która się nazywa Korwin. I on sąd to odrzucił oczywiście, że to jest, nawet jest orzeczenie sądu apelacyjnego, który wyraźnie mówi, że pierwszy raz taką bezczelność się spotkał, prawda, z czymś takim. Tak, ku naszemu zdumieniu Sąd Najwyższy cofnął sprawę do pierwszej instancji, znaczy nie zmienił wyroku, bo Sąd Najwyższy nie ma takich uprawnień, tylko poprosił sąd apelacyjny, żeby jeszcze raz uważał, czy aby nie są naruszone prawa pana Oleszczaka i innych. To jest wszystko. Nic się tutaj nie dzieje i tyle. Natomiast no, gdyby się oczywiście sąd apelacyjny się przychylił do zdania Sądu Najwyższego, co wątpię nad wyraz, to rzeczywiście powstałaby niesłychana sytuacja, bo wszystkie uchwały partii od półtorej roku byłyby nieważne. Trzeba by, nie wiem, na nowo konwenty zwoływać, nie wiem, powiedzieć, co by się stało, ale szansa na coś takiego jest jeden promille, sądzę, bo przecież orzeczenie sądu apelacyjnego wyraźnie mówi, o co tu chodzi. To ja nie sądzę, żeby to jakieś ubeckie działanie, coś takiego. Nie, po prostu jest pan Leszek jest po prostu maniakiem i są tacy ludzie, jak pan pamięta z tego, z Agaty Christie, tak. Sherlocka Holmesa, był taki lord, który co chwila wderzał procesy.
No, sam mam do czynienia z takimi ludźmi w Krakowie już. Jedna pani wytoczyła mi 10 procesów.
Pan Leszek się świetnie tym bawi, jak sądzę.
Tak, bo to jest zabawne. Natomiast jeszcze na koniec zapytam, tak, już wiemy, że będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy. No jakie te plany polityczne pana są na najbliższy czas?
No, w tej chwili jeszcze nie prowadzę kampanii. Jak pan widzi, jestem wszędzie, tylko nie w Warszawie. To jest nawet za mało. No, przynajmniej powinien być profesjonalnie tyle w Warszawie, więc już inni kandydaci prowadzą kampanię, więc chyba też się będę się w Warszawie pojawiał na spotkaniach. Gdzieś tak na przełomie maja i czerwca. Natomiast, szanse zostania prezydentem Warszawy przy skoordynowanej niechęci zarówno PO, PiS-u i innych konkurentów są niewielkie, ale przypominam, że jestem brydżystą i grywałem w życiu szlemiki na mniejsze szanse i czasami wygrywałem. Także zwróć uwagę, że to będzie ogromne rozczarowanie. Naprawdę panowie Jaki Trzaskowski i inni nie mają żadnej koncepcji na Warszawę. To są działania polityczne. A ja przecież urodzony jestem w Warszawie. W Warszawie no, w tej chwili mieszkam w Otwocku, ale codziennie praktycznie jestem. I to, co widzę, prawda, no, chodzi mi o komunikację warszawską, prawda, to jest względnie łatwe do naprawienia. Tylko pani Gronkiewicz-Walcowa, ona świadomie i celowo podjęła wojnę samochodom, wojnę kierowcom w Warszawie. A przecież, no, wszyscy jakoś chcemy po tej Warszawie jeździć, bo miasto Warszawa się nie powinno wtrącać, ja robię w własnym domu, natomiast powinno się ułatwiać poruszanie po mieście, a nie utrudniać, i to celowo utrudniać, likwidowanie parkingów, świadome i celowe, prawda, żeby ludzi wyrzucić z Warszawy. Jeżeli ktoś chce, no ja na przykład bym wprowadził dla ludzi spoza aglomeracji warszawskiej, wprowadziłbym jakieś winiety, prawda, żeby nie w końcu wjeżdżają do Warszawy, korzystają z warszawskich ulic, to niech tam płacą za to. To by trochę ograniczyło korki, ale no nie można ludziom, którzy mieszkają w Warszawie, przeszkadzać jeździć po własnym mieście. I pani Gronkiewicz-Walcowa jedynie nie jeździ. Nie jeździ autobusami ani tramwajami, tylko samochodem.
Tak. No i jej kadencja już się kończy.
No tak, jest bardzo kontrowersyjna kadencja, bo bardzo nieprzyjemna sprawa. Jest rzeczą niedopuszczalną, takie przewlekanie reprywatyzacji. W odróżnieniu od pana Jakiego uważam, że należało natychmiast wszystko zaprywatyzować w ciągu roku. Wtedy by nie było, ale urzędy przewlekają specjalnie sprawę. Ci zdesperowani właściciele dają łapówki, prawda, i o to tylko chodzi, dlatego że to wszystko przewleka. A przy okazji jeszcze się pojawili niewłaściciele, którzy też dawali łapówki, tylko większe, rozumiem. Prawda? I znana sytuacja, która tutaj była, no to wymaga wyjaśnienia, które jakoś dziwnie się wlecze.
Bardzo dziękuję. Janusz Korwin-Mikke, instytucja, człowiek instytucja, lider.
Raz jeszcze przepraszam za nieobecność o 8:10, strasznie przepraszam.
Rozumiemy, to poranek dziękuję. Zawsze ma swoje prawa. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
Dziękuję wzajemnie.
Dziękuję. Pan Janusz Korwin-Mikke był naszym telefonicznym gościem. I teraz wypadałoby zagrać coś mocniejszego. Może Phil Campbell and the Bastard Sons.